Wywiad wnet.
Gościem poranka wnet Paweł Kukiz, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Poseł bardziej zasobny o 4 300 000 złotych.
Zacznijmy może od troszkę poważniejszej sprawy, czyli od 81. rocznicy zbrodni katyńskiej. A teraz możemy mówić o pieniądzach.
Do historii jeszcze przejdziemy. Nie żałuje pan tej dotacji od premiera?
Pan chyba żartuje. Ja bym żałował, gdybym jej nie otrzymał.
Nie ma tak, że teraz pan jest uwikłany, że już nie ma Pawła Kukiza, antysystemowca Pawła Kukiza, który robi politykę za własne, to jest Paweł Kukiz, który robi politykę za pieniądze premiera.
Ale ja nie robię polityki tymi pieniędzmi, tylko tymi pieniędzmi realizuję cel, jakim jest edukacja obywatelska, jakim jest tak naprawdę uświadamianie w zakresie obywateli, w zakresie ich praw, w zakresie możliwości pozyskania większych praw, w zakresie tak naprawdę, i to może zabrzmieć prowokacyjnie, co dla przygodnie dla opozycji, obrony artykułu 4 Konstytucji, który mówi, że władzę, suwerenem jest naród, który sprawuje swą władzę albo poprzez przedstawicieli lub bezpośrednio. To jest podstawowa sprawa. Ja mogę panu przeczytać wstępik tylko tutaj tego wniosku. Miejsce realizacji zadania: obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Grupa docelowa: obywatele Polski, osoby działające w organizacjach pozarządowych, lokalni społecznicy, liderzy w danych społecznościach. Sposób rozwiązywania problemów, zaspokajania potrzeb. Proces decyzyjny w państwie należy postrzegać w aspekcie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego, przejawiającego się w różnorodnych formach
wszystko
aktywności.
Wszystko dobrze, ja się boję, bo pan poseł ma cały plik kart. Jak pan poseł będzie odczytywał, to nie skończymy do 10 tej prelekcji.
No to tylko jedno zdanie jeszcze.
Ostatnie.
Dlaczego ostatnie?
Ostatnie z tej kartki, potem z głowy, panie pośle.
Mogę z głowy, proszę bardzo, odkładam kartki.
Zabieram panu
dobra,
te kartki.
Pan weźmie kartki.
Potem
generalnie
je przeczytamy.
Chodzi o to, że mamy w Polsce do czynienia z przerostem tej formy demokracji reprezentacyjnej nad formą demokracji bezpośredniej. I temu ma służyć przede wszystkim ten projekt, by uświadomić ludziom, że państwo należy do nich, a nie do partii politycznych. To, z jakich powodów otrzymałem te pieniądze, czy jakie były, ja przekonywałem premiera do
Znaczy cel uświęca środki.
A pan
jak budować kulturę partycypacji, gdy zamiast w otwartym konkursie dla NGO-sów Kukiz załatwia sobie kasę dla swojej fundacji z rezerwy
budżetowej? Proszę pana, nie, momencik.
Pytanie, które padło chociażby.
Od razu wejdźmy, jeszcze raz, powoli to zdanie, niech pan przeczyta.
Jak budować kulturę partycypacji, gdy zamiast w otwartym konkursie dla wszystkich NGO-sów
Kukiz. A gdzie jest ten konkurs otwarty na promocję demokracji bezpośredniej?
Są różne fundacje.
Jakie
PiS
różne?
Powołał masę instytucji.
Nie ma.
Narodowy Instytut, taki, śmaki, tych instytutów jest cała masa.
No i czym się różni ten pieniądze w tym instytucie od pieniędzy z kancelarii?
Że startuje pan w otwartym konkursie, składa pan wniosek i ktoś go ocenia.
Ale nie było takiego konkursu.
Nie ma innej możliwości. Trzeba iść do premiera i sobie na lewo
czytam
bokiem osobiście pieniądze załatwiać z rezerwy budżetowej.
Proszę pana,
to jest miejsce dla NGO-sów.
Ale da mi pan powiedzieć, czy pan cytuje. Pan chce sobie pobluzgać, to pan może jeszcze tutaj parę wiązek rzucić w moim kierunku, bo ja już się uodporniłem. Natomiast mam absolutnie czyste sumienie, ponieważ ja rozmawiałem z panem premierem o tych pieniądzach co najmniej rok, o ile nie dłużej. Nie tylko o środkach, o konieczności. A o ile o konieczności powołania takiej instytucji, czy takiej inicjatywy, która uświadamiałaby społeczeństwo w zakresie ich, czy jak gdyby edukowała społeczeństwo w taki sposób, by społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczyło w życiu politycznym, społecznym państwa, widząc w tym sens, widząc, że ich głos ma znaczenie. I to jest pierwsza sprawa. Pan premier w końcu został przekonany i otrzymałem te pieniądze. Znaczy, nie ja otrzymałem.
Ale jak
to jest
pan go przekonał?
Sekundę. Nie ja otrzymałem te pieniądze. Fundacja również nie otrzymała tych pieniędzy na własność, a te pieniądze tak naprawdę mamy za zadanie takie spożytkowanie tych pieniędzy, by korzyść z nich odnieśli obywatele. Fundacja nie dostaje ani grosza z tego wszystkiego. Wszystkie te pieniądze, które nie zostaną wydane, muszą wrócić do Skarbu Państwa, jeśli nie zostaną wydane. Ja mam nadzieję, że zostaną wydane wszystkie. My będziemy to zresztą relacjonować transparentnie, jak każdą złotówkę wydajemy. Natomiast Paweł Kukiz nie otrzymał tych pieniędzy. Ja nie jestem tutaj jakimś odbiorcą tych pieniędzy.
Prześledziłem pana oświadczenia majątkowe z ostatnich lat. Faktycznie nie ma tam wpływów z fundacji tej czy innych fundacji, no ale jest pytanie o współpracowników. Czy nie jest tak, że tam jakieś pensje będą wypłacane dla pracowników biur poselskich?
Proszę pana,
dla tych, którzy już nie są w Sejmie? Nie.
Od 2015 roku zarząd fundacji Potrafisz Polsko nie pobiera ani grosza, ani złotówki.
I zarząd, i rada.
I nie zatrudniamy pracowników etatowych. To wszystko można sprawdzić na stronie Narodowego Instytutu Wolności, NIW w skrócie, i tam jest taka zakładka OPP, Organizacja Pożytku Publicznego, tam się wpisuje numer KRS-u i wyświetli panu na przykład, że Fundacja Potrafisz Polsko, średnia zarobku zarządu 000, na przykład 2021, a jak pan wpisze numer KRS-u na przykład Fundacji TVN, to pan się dowie, że zarząd, przeciętna wypłaty w czteroosobowym zarządzie miesięcznej to jest 25 tysięcy złotych.
To jeszcze jedno ciekawe pytanie z tej samej strony, czyli z artykułu w Krytyce Politycznej Michała Tracza. Jak tchnąć w narodzie poczucie sprawczości, gdy każdy wie, że aby Morawiecki wykazał się podobną hojnością lub podobnym tempem rozpatrywania wniosku? Wnioskodawcą musi być fundacja jednego z posłów, na którym wisi wątła większość sejmowa. Pan może mieć najbardziej szczytne intencje, ale sposób załatwienia może to zniweczyć.
Pierwsza podstawowa sprawa.
Jak pan przekonał premiera?
Proszę pana, w walce o demokrację prawdziwą, o państwo obywatelskie, jestem makiawelistą, to panu powiem wprost. Ja wiem, że to się źle kojarzy, ale tak jest. I od samego początku tej walki, od 2015 czy nawet wcześniej roku, uważam, że należy zrobić wszystko w tej chwili, by nie dopuścić do tego, byśmy za kilka lat się zabijali na ulicach.
A gdyby pan nie był posłem, to myśli pan, że premier z własnej rezerwy budżetowej dałby panu pieniądze?
Proszę pana,
bo projekt jest tak dobry.
Gdybym ja nie był posłem, to pan by mnie tutaj do siebie nie zaprosił.
Nie, no moglibyśmy o muzyce rozmawiać, ale pan jest...
A gdybym nie grał?
To wtedy byśmy rozmawiali o produkcji wina chociażby w winnicy.
Pan własnej. Produkuje czy nie?
Nie, ale może pan... No dobrze, to jeszcze w takim wypadku skoro... Ale serio, nie jest tak, że nie wolał pan tych pieniędzy mieć chociażby z Instytutu Wolności. Nie byłoby lepiej?
Proszę pana, gdybym ja chciał zrobić... Powiem panu tak, gdybym ja miał jakieś złe intencje, to zwróciłbym się do jakiegoś instytutu z ogólną prośbą o przyznanie środków na cele statutowe fundacji. I wtedy mógłbym rzeczywiście, to wtedy byłoby nietransparentne. Ja się zwróciłem, proszę sobie przejrzeć te właśnie papiery, które ma pan wniosek. Pan ma tutaj wypisane co do złotówki, co ile ma kosztować, jakie są cele, na jakie cele te pieniądze idą. I z tego wszystkiego musimy się co do grosza rozliczyć. Mało tego, ja to będziemy to wszystko publikowali na stronie internetowej. Ludzie będą mieli absolutnie wgląd w każdą złotówkę. Te pieniądze, które poszły do zagospodarowania przez fundację na określony cel, wrócą w pewnym sensie z powrotem do podatnika. Bo wie pan, dlaczego są takie referenda drogie? Na przykład referendum Komorowskiego, 71 milionów złotych. I co z tego, skoro ono nie miało żadnej promocji, skoro ludzie za bardzo nie wiedzieli, o co chodzi w tym referendum. A ja dążę do państwa takiego, to jest oczywiście ogromny skrót myślowy, żeby spory nie kończyły się, nie rozgrywały się na ulicach i poza krwią, czy poza jakimiś tam negatywnymi zdarzeniami nic z tego nie wynikało, tylko żeby te spory rozgrywały się przy urnach wyborczych.
Wątpliwości jest nawet więcej. Dzień przed przyznaniem pieniędzy doszło do zmiany w składzie Rady Fundacji. Dołączył do niej pan poseł Sachajko. To jest powiązane?
Jezus Maria, no ale z czym powiązane?
Z dostaniem pieniędzy.
Nie, Nie, na pewno
to
nie
jest proste. No to dlaczego 9 marca zmienia się dlatego, ta fundacja? 9 dlatego, marca jest dlatego, przyznanie
że
pieniędzy.
Dlatego, że fundacja...
Przypadek?
Nie. Dlatego, że fundacja pozyskała pieniądze na projekt dotyczący asymilacji Ukraińców w Polsce. A ponieważ Sachajko się tym problemem zajmuje, w związku z tym przyjąłem go do Rady Fundacji.
I jeszcze jedno pytanie, które podnosi opozycja. Kilka tygodni wcześniej pan się żali, że już nie ma pieniędzy na działalność publiczną i kilkanaście dni potem dostaje pan pieniądze od premiera. Opozycja, Platforma, nawet wczoraj w TVN-ie mówi korupcja polityczna.
Platforma, co mówi, Platforma zawsze będzie mówiła o korupcji w drugiej strony, druga strona będzie zawsze mówiła o korupcji Platformy, a jedna i druga strona jest w jakiejś mierze skorumpowana. Natomiast dlaczego co? Jeszcze raz, bo...
Dlaczego jest tak, że najpierw pan mówi, że kilka tygodni, kilkanaście dni wcześniej mówi pan, że już nie ma pieniędzy
pana,
na działalność polityczną,
nie,
a potem,
panie redaktorze,
a potem
pan,
są pieniądze to, od premiera.
Nie, proszę pana, nie kilkanaście...
Jak mówi opozycja na waszą kampanię wyborczą.
Nie kilkanaście dni wcześniej, również u pana pewnie nie raz mówiłem o tym, że cała ta działalność moja polityczna, generalnie moja działalność polityczna jest finansowana praktycznie z moich własnych pieniędzy. Ja oczywiście tych pieniędzy już, by finansować działalność polityczną, nie mam. Natomiast to nie jest działalność polityczna, to jest działalność proobywatelska. Powtarzam panu, to jest działalność mająca na celu przede wszystkim artykuł 4 Konstytucji, czyli lub bezpośrednio. Artykuł chyba 170 Konstytucji mówiący o referendach lokalnych. Artykuł 99 chyba Konstytucji o biernym prawie wyborczym dla obywateli Rzeczpospolitej i 170 o obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej. Panie redaktorze, ja już teraz zaproponuję, żebyśmy się spotkali za powiedzmy pół roku, kiedy ten projekt już będzie w trakcie, ale w trakcie i poświęcili całą audycję tylko i wyłącznie temu projektowi i mam nadzieję, że wtedy będę mógł się pochwalić dużym zasięgiem i dużą efektywnością.
To ma pan jak w banku, że projekt ten będzie na świeczniku i że wszystkie media będą się przyglądać, jak jest realizowany. Będzie najbardziej transparentny projekt w historii polskich NGO-sów, być może najbardziej.
Super.
Media będą go najbardziej obserwować. Paweł Kukiz, gościem Poranka Wnet. Do polityki przejdźmy, a trochę prywaty. Wczoraj żonie mówiłem, że pan będzie u mnie w studio. Zapytałem, jaką informację chciałby pana od pana uzyskać. Powiedział, a zapytaj się, w jakiej właściwie teraz partii jest Paweł Kukiz, bo ja już nie wiem.
W żadnej partii nie jestem.
To gdzie pan jest w tej chwili?
U pana w studio, no gdzie?
Tak? A politycznie?
Politycznie jestem zawsze tam, gdzie byłem. Po prostu idę z uporem po jednomandatowe okręgi wyborcze, referenda, sędziów pokoju i w antysitwę i antykorupcję.
Spotkaliśmy się 7 marca, czyli trochę ponad miesiąc temu i takie oto słowa pan powiedział. Jestem jak niewierny Tomasz, ja muszę po prostu najpierw mieć te ustawy, czyli o sędziach pokoju i o referendach i wtedy możemy mówić o klimacie. Chociaż jestem co prawda już bardziej optymistycznie nastawiony, bo mamy ustawę o referendach. Ona będzie teraz głosowana, bo wróciła z Senatu. Jak ten klimat między panem a Prawem i Sprawiedliwością wygląda?
No, wygląda jak wyglądał od października. No, jeżeli jakieś tam ocieplenie, na pewno jest ta ustawa o referendach została mimo naszego niegłosowania wspólnego z PiS-em przegłosowana. Wróciła z Senatu bez poprawek, więc to daje nadzieję na to, że Sejm również po raz drugi ustawę, która w niezmienionym kształcie wraca do Sejmu, uchwali. Więc
klimat
można
jest
powiedzieć,
coraz lepszy między wami a Prawem i Sprawiedliwością.
Jest taki poprawie. Sam, powtarzam. To znaczy jest minimalnie, że tak powiem, no daje nadzieję na to, że sędziowie pokoju zostaną, że Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje za sędziami pokoju.
Jeżeli wtedy zagłosuję, to co się stanie?
To wtedy usiądę do rozmów z panem prezesem Kaczyńskim i wtedy zapytam o zmianę ordynacji wyborczej na model mieszany, o rozszerzenie ustawy antykorupcyjnej na niższe szczeble samorządów i o zniesieniu immunitetów dla posłów, senatorów, sędziów i prokuratorów. Jeżeli będzie tutaj w tym aspekcie zgoda, no to wtedy prawdopodobnie zdecyduję się na wspólny start. Jeżeli nie, no to po prostu nie będę startował, cała filozofia.
Pan stawia warunki, a pana ludzie...
Ja nie stawiam warunków.
Musi pan porozmawiać i ma pan pewne warunki wobec Prawa i Sprawiedliwości. No to są warunki. Mm. Zmiana ordynacji jest warunkiem startu. Tak, dobrze
tak,
rozumiem?
Tak. Dobrze. Wpisanie do programu zmiany ordynacji wyborczej.
To jest
do programu
Zjednoczonej Prawicy. To, co pan mówi, że nie ma, nie staje pan warunków. Staje pan warunki. No,
dobra, podkreślam.
Jarosław Sachajko tutaj też był na pana miejscu. Mhm. Zna pan pewnie człowieka. Paweł Kukiz i cały ruch Kukiz 15 na 80% wystartuje z list Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Sachajko już takich warunków nie stawia.
Jak nie jestem? Powiedział 80%, a nie 100.
A pan ile powie?
Ja bym tam odjął tam z 15.
65%.
Takie wybory... odjąłem, przepraszam. Nie, to niestety ja z matematyką to u mnie zawsze było kiepsko. Natomiast,
takie wybory były, gdzie było ale nie, wolnych mandatów.
Bardzo się... Natomiast nie myślę...
No jak to jest, szczerze? To
nie ma co liczyć liczby nie są istotne, ale...
Bo może jest tak, że pan już jest w PiS-ie, tylko teraz pan się kryguje, pan wymyśla, że tu pan rozmawia, a tak naprawdę już decyzja zapadła parę miesięcy temu i tyle.
Panie redaktorze, wie pan, gdzie jest główny błąd? Główny błąd tkwi w założeniu, Kukiz chce za wszelką cenę być w Sejmie. Kukiz chce za wszelką cenę wyjść z tego Sejmu, ale nie wyjdzie do tej pory, dopóki istnieje choćby cień szansy na to, by wprowadzić postulaty Kukiz 15. I tyle, na tym to polega.
Jak na razie nie najgorzej panu idzie, na trzyosobowe koło parę ustaw udało się przyjąć.
Dlatego to mnie nie nastawia pesymistycznie w ten sposób. Jest tam dawka pewna optymizmu, bo naprawdę, jeżeli ci sędziowie pokoju przejdą, jeżeli te rozmowy pójdą dobrze, z tego co wiem, to jeden przynajmniej z tych punktów, nawet bez wcześniejszych rozmów z prezesem, ten punkt na przykład o zniesieniu immunitetów, on to artykułował na wielu spotkaniach, więc tutaj nie powinno być problemu. Największy problem będzie z ordynacją wyborczą. Ja tego nie odpuszczę. No po prostu nie będę widział żadnego sensu mojego startu do Sejmu, jeśli ma to być po prostu Sejm dla samego Sejmu, dla tych...
PiS przeprowadza pieniędzy przez Sejm ustawę o sędziach pokoju, chociaż powoli, z turbulencjami. Wczoraj na korytarzach sejmowych spotkałem pana posła Smolińskiego, który się tym projektem zajmuje i już mówił mi, że na pewno będzie przyjęty, czy będzie głosowany na pewno, tak trzeba powiedzieć, na majowym posiedzeniu, że teraz będzie komisja w przyszłym tygodniu, że już jest ostatni etap tego projektu. Jeśli on będzie uchwalony, to będzie pan występował na wspólnych spotkaniach z Jarosławem Kaczyńskim?
Nie, to raczej wątpliwe.
Jarosław Kaczyński wraca na trasę w weekend, być na spotkaniu.
Panie redaktorze, ja nie jestem członkiem PiS-u, nie jestem w zasadzie partia, która jakiś tam czas istniała, to była bardziej, miała służyć jako tam narzędzie w razie czego, ponieważ przepisy w Polsce są takie, że...
Na konwencji PSL-u pan zaśpiewał nawet, nie tylko wystąpił.
PSL-u? Mm-hmm. To jest jedna z najgorszych decyzji, jaką w życiu podjąłem, że zaśpiewałem na tej konwencji. Chciałem powiedzieć szczerze, taki niesmak sam do siebie, że...
Z Jarosławem Kaczyńskim ale pan nie tak zaśpiewał? Jak, nie, a tak jak panu, publicznie?
Z Jarosławem Kaczyńskim to ewentualnie można porapować, tak bym powiedział. Natomiast to, jeśli chodzi
ale
o...
Ale publicznie
ten,
na scenie?
To tak niekoniecznie.
Konwencja wyborcza na przykład w Opolu. Wychodzi Jarosław Kaczyński, wychodi pan na jedną scenę i wspólnie mówi się o Polsce.
Powiem panu szczerze, to nawet nie byłby chyba dobry pomysł, że tak powiem, jeśli chodzi o marketing polityczny. No zupełnie poważnie. No, jaki jest sens, żebym wychodził z Jarosławem Kaczyńskim i co ja mam powiedzieć, że co?
No to jaką pan jest wartością dodaną dla Prawa i Sprawiedliwości?
Nie wiem.
Nawet w kampanii pan nie będzie chciał uczestniczyć.
Nie. W kampanii muszę uczestniczyć, ale niekoniecznie w takiej, że tak powiem, zbiorowej kampanii.
Każdy... A z premierem pan wystąpił na wspólnym wystąpieniu z Mateuszem Morawieckim?
Zależy, czego by to wystąpienie dotyczyło. Jeżeli to wystąpienie dotyczyłoby promocji społeczeństwa obywatelskiego, z największą przyjemnością. To również i z panem Jarosławem, również z panem prezesem Kaczyńskim. Jeżeli dotyczyłoby to rzeczywiście moich postulatów, a nie na przykład kolejnego 500 czy 600. No.
Teraz tak, PiS pewnie odrzuci, jest na to duża szansa weto Senatu do ustawy referendalnej, prawdopodobnie przyjmie sędziów pokoju. Czy umowa programowa z PiS obowiązuje, czy nie obowiązuje? Jak
wtedy wracam do umowy programowej.
A teraz tak. Nie obowiązuje?
No teraz nie obowiązuje. Do czasu uchwalenia sędziów pokoju ja nie będę głosował z PiS-em, no tak to, jak powiedziałem. Czyli... Oczywiście, że są takie ustawy, które również i opozycja głosuje wspólnie jak PiS i trudno mieć pretensje, że wtedy nie jestem jedyną osobą, która się sprzeciwia absolutnie wszystkiemu, co robi PiS.
Dzisiaj debata nad wotum nieufności wobec ministra Czarnka. Przeciwko, za, wstrzyma pan się? Jak to jest? Skoro umowa nie obowiązuje, to będzie pan przeciwko, jak rozumiem.
Ja myślę, że ja powiem tak, będę dzisiaj, spróbuję dzisiaj porozmawiać z panem ministrem Czarnkiem. Jeżeli złoży mi deklarację taką, że do programu nauczania będą wpisane, czy dodane do tego, to się nazywa HIT chyba, tak? Będzie dopisany będzie specjalny rozdział o demokracji bezpośredniej i szerzej przedstawiane ordynacje wyborcze i systemy polityczne, to wtedy wstrzymam się od głosu. Jeżeli takiej deklaracji nie będę miał, to wtedy zagłosuję za wotum nieufności.
No dobra, to jeszcze wróćmy do tej koalicji z PiS-em. Ilu ludzi pan będzie chciał wprowadzić na listę? Ilu osobom pan mniej więcej pana, jako tako ufa, żeby...
Ja powiem szczerze, ja najchętniej bym po prostu wprowadził te trzy postulaty, o których pan przed sekundeczką, o których przed momentem rozmawialiśmy, a tuż po ich wprowadzeniu wrócił do domu. To jest pierwsza podstawowa sprawa. A jeśli chodzi o liczby, mnie nigdy nie interesowały jakieś potężne stada, jakieś... Mnie interesowała zawsze grupa ideowców, którzy będą
grupa
do końca...
Grupa to ile? 8, 12? To jest grupa.
Grupa to nawet jest 4, 5... Trzy, tak jak to pan zespół. Widzi teraz ostatnio. Czy zespół? No zespół, czy grupa? No to mówi się zespół rokowy, mówi się grupa rokowa o tym samym podmiocie. Także to już nie ma znaczenia.
No dobrze, ale na przykład Marek Jakubiak, on jest w pana puli, czy poza pana pulą?
Z Markiem Jakubiakiem jesteśmy od długiego czasu w kontakcie bliskim. Nie tak bliskim, jak pan myśli.
Ale jak rozumiem, to jest pana człowiek, czy nie jest to pana człowiek na listach PiS-u?
Wie pan, no. Powiedziałem, ja nie chcę mieć swoich ludzi, tylko chcę mieć ludzi, którzy są przekonani w 100% co do tego, że bez wprowadzenia tych zmian, o których rozmawiamy, państwo idzie w złym kierunku.
Będzie pan lobował? Tak jak pan mówi się, naczelnik Jarosław Kaczyński, u naczelnika pan będzie lobował, że Marek Jakubiak ma mieć piątkę albo czwórkę jakieś liście w Warszawie na przykład?
Ja na razie nie rozmawiam z panem prezesem o żadnych miejscach, dopóki nie będę miał uchwalonych sędziów pokoju i dopóki nie przeprowadzimy rozmowy o postulatach Kukiz 15. Ja powiem panu wprost, że ja nie uważam, żebym był aż tak wielką wartością dla Zjednoczonej Prawicy, żeby prezes musiał tutaj iść na jakieś specjalne tutaj, żeby można było w ogóle przeprowadzać taką rozmowę w formie szantażu. Nie, prezes musi być przekonany co do tego, że są to rzeczy istotne, bo inaczej to po prostu takiej propozycji nawet byśmy nie dostali jakiegoś wspólnego startu. Ja tego nie mówię w trybie jakiegoś, tak jak powiedziałem, jakiegoś przymusu, jakiejś bufonady tutaj Kukiz i tak dalej. Nie, Kukiz ma teraz 1% poparcia, więc nie jest jakąś tam wartością ogromną. Natomiast jeśli Prawo i Sprawiedliwość, jeśli prezes Kaczyński zaakceptuje te trzy postulaty, to wtedy wystartuje razem z nim. Jeśli nie, to sobie wrócę do domu i święty spokój. Tyle.
To jeszcze jedno, dwa pytania.
Cztery bańki, jakby pan miał to co? No przecież.
Ale wracając, nie wracając
do tych, powtarzam raz jeszcze i to chciałem każdemu uświadomić. Ani grosza, ani złotówki z tych pieniędzy nikt nie, z nas nie wziął i nie zamierza, znaczy nie mógłby wziąć, dlatego że to jest ten wniosek z rezerwy budżetowej, on jest bardzo ściśle określony do procedowania. Ponieważ widzę pana prezesa Skowrońskiego,
to
może pan by się przejrzał, a pan ma słaby wzrok.
Dobrze, wzrok mam dobry i z chęcią zapytałbym o dzisiejsze expose, bo w czasie, kiedy panowie rozmawiali o tych 4 milionach, Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną. W związku z powyższym Japończycy na jednej z wysp musieli się schować do schronów. Takie są przynajmniej informacje agencyjne. Hajmarsy udało się hajmarsom ukraińskim trafić w stację.
I zaraz się okaże, że te wszystkie wnioski...
No, a expose ministra za mniej więcej za pół godziny rozpocznie się w Sejmie. Jak pan poseł ocenia politykę zagraniczną Rzeczpospolitej?
Oceniam tę politykę tak, że... Powiem w ten sposób. Nie byłoby w tej sytuacji geopolitycznej nie byłoby gorszego rozwiązania niż zwycięstwo opozycji. Mimo ogromu moich zastrzeżeń co do PiS-u. Ale z perspektywy interesu państwa w tej sytuacji geopolitycznej opozycja nie może wygrać wyborów.
Czy wygra PiS, a jeżeli mu zabraknie głosów, to kto byłby lepszym koalicjantem? w obecnej sytuacji geopolitycznej?
Wstrzymam się od odpowiedzi w tej chwili. To jeszcze muszę przemyśleć.
No to są dwie opcje. Konfederacja albo PSL. Albo na lewo,
pan, wszystko ma swoje plusy i wszystko ma swoje minusy. W sytuacji zagrożenia zewnętrznego na pewno lepszym jest koalicjant stabilny, nawet gdyby to był niezbyt, że tak powiem... Niekoniecznie przyzwoitość tutaj musi mieć pierwszy wyraz. Ważne, żeby był stabilny, żeby był odpowiedzialny. A Konfederacja z kolei, no to są młodzi ludzie, którzy mają, młodzi ludzie są porywczy, młodzi ludzie mają różne sympatie, niekoniecznie prozachodnie niektórzy i tak dalej, więc no wolałbym, żeby to nie byli ci drudzy ludzie.
Czyli widzi pan taką koalicję po wyborach, pan w ramach Prawa i Sprawiedliwości i PSL? Dobra konstrukcja.
Ja w ramach Prawa i Sprawiedliwości, pod warunkiem wpisania do programu tych postulatów, o których rozmawialiśmy, a w momencie, kiedy te postulaty zostaną zrealizowane, natychmiast z tego Sejmu wychodzę.
Może pan być łącznikiem między Mateuszem Morawieckim a Kośniakiem Kamyszem? Zna pan jednego i drugiego, z jednym i w drugim był w różnych rodzajach aliansach.
Proszę pana, mogę być łącznikiem między... różnymi ludźmi, jeżeli służy to Polsce, tak naprawdę służy Polsce, jeśli będzie to służyło zmianom ustrojowym, które upodmiotawiają obywatela, jeśli będzie to służyło bezpieczeństwu Polski.
To wróćmy do rzeczy najważniejszych, bo z pewnym przeczuciem pan poseł do nas przyszedł z samego rana.
Ale nie dzielmy się tym przeczuciem, proszę, naprawdę. Ale troszeczkę nawiązuję tutaj do tego, co mówił pan prezes, że to marnie wszystko dosyć wygląda.
To wróćmy do rocznicy katyńskiej, no bo kolejny rok, kolejne wspomnienia. Paweł Kukiz ma swoje osobiste relacje z tym momentem w historii, w którym rosyjscy żołnierze strzelali w tył głowy polskim oficerom.
No ma, to jest też, zapominamy tutaj, to jest troszeczkę, mam żal tutaj do każdej władzy, że zapomina o tym, że 1/3 ofiar uznawanych za ofiary tej zbrodni katyńskiej zginęła w ciurmach, w Złoczowie, w Jedynce, w więzieniu. Czy tak jak mój dziadek właśnie na więzieniu Brygitki we Lwowie, w Bykowni i tak dalej. Tam mordowano również polską inteligencję, polskich oficerów, leśników, urzędników. Jedna podstawowa sprawa. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, które jest w jakimś sensie tą wojną i tymi traumami wszystkimi dotknięte, ponieważ no, pozbawiony zostałem przez Niemców i ruskich dziadków. Niemcy zabili ojca mojej mamy, a Rosjanie ojca mojego taty. A to jest jednak troszkę inne chyba dzieciństwo, jeśli nie masz, szczególnie dla chłopaka, jeśli nie masz dziadków. Więc, ale z drugiej strony daje też te całe doświadczenia historyczne, dają zupełnie inne spojrzenie na tą sytuację międzynarodową, jaka jest obecnie, niż osób, które takich doświadczeń nie miały.
Chociaż jest to doświadczenie wspólne i myślę, że wyznacza kierunki polskiej polityki zagranicznej. Cały czas trauma II wojny światowej, trauma rosyjskiej agresji, trauma niemieckich zbrodni.
O tym mówię.
Tak jest.
O tym też być może będzie mówił minister Rau. To ostatnie już pytanie. Czego pan się spodziewa po tym pierwszym wystąpieniu, pierwszym exposé, jakie wygłosi minister Rau jako szef polskiej dyplomacji dzisiaj w Sejmie za 20 minut?
Spodziewam się tego, że nie spóźnię się na to exposé, także kończmy audycję, jeżeli mogę prosić, dobra? Bo chciałbym posłuchać tego exposé.
Jest godzina...
Panowie tak ciekawie mówią, że ja po drodze chętnie posłucham.
Jest godzina 8:41. Tak zrobimy w takim razie, ale posłuchamy konkurencji. Nie wiem, czy to dobrze. Kora Jackowska nie jest konkurencją, ale pięknie śpiewa.
O no nie, no wie pan, panie prezesie.
No właśnie, tak.
To było nieładne.
To było tak. To było tak. No to posłuchamy.